Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz przedstawia. Robert Harris, oficer i szpieg. Czyta Jan Peszek. Tłumaczenie Andrzej Niewiadomski. Realizacja nagrania, firma producencka Gorycki Schnitterman. Dla Gilles. Od autora. Książka ta, choć utrzymana w konwencji powieści, opowiada prawdziwą historię sprawy Dreyfusa, zapewne największego skandalu politycznego oraz największej pomyłki sądowej w historii, którymi w latach 90. XIX wieku najpierw żyła Francja, a w końcu pasjonował się cały świat. Afera wybuchła zaledwie 25 lat po tym, jak Niemcy rozgromili Francuzów w wojnie z roku 1870 i zajęli terytoria Alzacji oraz Lotaryngii. To trzęsienie ziemi zakłóciło europejską równowagę sił i dało podwaliny zarówno pierwszej, jak i drugiej wojnie światowej. Żadna z postaci na kartach tej książki, nawet najbardziej epizodyczna, nie jest całkowicie fikcyjna i prawie wszystko, o czym tu piszę, przynajmniej do pewnego stopnia, wydarzyło się naprawdę. Rzecz jasna, chcąc przetworzyć historię w powieść, musiałem całkiem zrezygnować z niektórych postaci, a inne uprościć bądź wyposażyć w wiele zmyślonych szczegółów natury osobistej, by przydać im dramatyzmu. Dotyczy to zwłaszcza Georgesa Picarta, który wcale nie spisał tajnej relacji z afery Dreyfusa, ani tym bardziej nie umieścił jej w skrytce bankowej w Genewie z poleceniem, że ma pozostać zamknięta przez 100 lat od jego śmierci. Ale wyobraźnia powieściopisarza ma prawo podpowiadać mu, że było inaczej. Robert Harris. W rocznicę zburzenia Bastylii, 14 lipca 2013 roku. Osoby. Rodzina Dreyfusów. Alfred Dreyfus. Lucie Dreyfus, żona. Mathieu Dreyfus, brat. Pierre i Jeanne Dreyfus, dzieci. Wojsko. Generał Auguste Mercier, minister wojny 1893-1895. Generał Jean-Baptiste Biot, minister wojny 1896-1898. Generał Raoul Le Mouton de Bois d'Effre, szef sztabu generalnego. Generał Charles Arthur Goncé, szef Wydziału II, wywiadu. Generał Georges Gabriel Dupelier, dowódca armii, departament Sekwany. Pułkownik Armand Dupatie Duclem. Pułkownik Foucault, attaché wojskowy w Berlinie. Major Charles Ferdinand Valsin Esterhazy, 74. Pułk Piechoty. Sekcja statystyczna. Pułkownik Jean Santerre, szef 1887-1895. Pułkownik Georges Picard, szef 1895-1897. Major Hubert Joseph Henry. Kapitan Jules Maximilien Laut. Kapitan Jung. Kapitan Valdan. Félix Gribelin, archiwista. Madame Marie Bastien, agentka. Sûreté, francuska policja kryminalna. Françoise Guen. Jean-Alfred Divernin. Louis Thon. Grafolog Alphonse Bertillon. Prawnicy. Louis Leblois, przyjaciel i adwokat Picarta. Fernand Laborie, adwokat Zoli, Picarta i Alfreda Dreyfusa. Edgar Demange, adwokat Alfreda Dreyfusa. Paul Bertulu, sędzia pokoju. Krąg Georgesa Picarta. Pauline Monnier. Blanche de Comanges z rodziną. Louis i Martha Leblois, przyjaciele z Alzacji. Edmond i Jean Gast, kuzyni. Anna i Jules G., siostra i szwagier. Germain Ducasse, przyjaciel i protegowany. Major Albert Curie, stary towarzysz broni. Dyplomaci. Pułkownik Maximilian von Schwarzkoppen, niemiecki attaché wojskowy. Major Alessandro Panizzardi, włoski attaché wojskowy. Dreyfusiści. Émile Zola, Georges Clemenceau, polityk i wydawca gazety. Albert Clemenceau, prawnik. Auguste Scherer-Köstner, wiceprzewodniczący francuskiego senatu. Jean Jaurès, przywódca francuskich socjalistów, Joseph Reinach, polityk i pisarz, Arthur Rouen, polityk, Bernard Lazare, pisarz. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Major Picard do ministra wojny. Wartownik przy Rue Saint-Dominique wychodzi z budki, żeby otworzyć mi bramę, a ja w tumanach śniegu przebiegam przez wietrzny dziedziniec do ciepłego holu Hotel de Brienne, gdzie z fotela wstaje elegancki młody kapitan Gwardii Republikańskiej i salutuje. Powtarzam mu to samo niecierpliwie. Major Picard do ministra wojny. Maszeruje w nogę za kapitanem po czarnych i białych marmurowych płytach posadzki tej oficjalnej rezydencji ministra, po krętych schodach obok srebrnych zbroi z okresu króla Ludwika XIV, obok koszmarnego przykładu kiczu z okresu cesarstwa, Napoleona przekraczającego przełęcz świętego Bernarda, pędzla Dawida, aż docieramy na pierwsze piętro. Tam zatrzymujemy się przy oknie wychodzącym na teren posiadłości. Kapitan idzie zapowiedzieć moje przybycie, a ja, zostawszy sam, mogę przez chwilę napawać się rzadkim i pięknym widokiem. Ogrodu w samym środku miasta, uciszonego przez śnieg w zimowy poranek. Nawet żółte elektryczne światła w gmachu Ministerstwa Wojny, migoczące zza zwiewnych drzew, mają w sobie coś magicznego. Generał Mercier pana oczekuje, majorze. Ściany ogromnego gabinetu ministra zdobi bladoniebieska tkanina. Długi balkon wychodzi na biały teraz trawnik. Przed rozpalonym kominkiem, grzejąc nogi od tyłu, stoją dwaj starsi mężczyźni. Najwyżsi rangą oficerowie w Ministerstwie Wojny. Jeden to generał Raoul Le Mouton de Bois d'Effre, szef sztabu generalnego, ekspert od Rosji i wszystkiego, co rosyjskie, oraz architekt naszego rodzącego się sojuszu z nowym carem. Spędził na carskim dworze tyle czasu, że ze swoimi sztywnymi bokobrodami wygląda niczym rosyjski hrabia. Drugi, ciut starszy, bo liczący sobie 60 lat, to jego przełożony. Minister wojny, generał Auguste Mercier we własnej osobie. Pewnym krokiem podchodzę na środek dywanu i salutuję. Twarz Merciera, dziwnie pomarszczona i nieruchoma, przypomina skórzaną maskę. Czasami miewam przedziwne złudzenie, że przez te wąskie szparki oczu obserwuje mnie zupełnie kto inny. No cóż, majorze Picard, nie zajęło im to dużo czasu. Odzywa się tradycyjnie cichym głosem. O której się skończyło? Pół godziny temu, panie generale. Czyli to już naprawdę koniec. Kiwam głową. Owszem, już po wszystkim. I tak to się zaczęło.